Storybox przedstawia Wiktor Mefos, żona mordercy. Przekład Małgorzata Koczańska. Czyta Lena Szymszajner. To, co ujawnia się nam jako świadomy umysł, jest tylko iskrą w płomieniach podświadomości. Pod naszą świadomością kryje się las grozy, wielki mrok natury. U niektórych jednostek te efemeryczne popędy mogą się uwolnić, a wtedy z otchłani wypełzają potwory. Psychopatologia podświadomych popędów. Rozdział pierwszy. Jordan Russo otworzyła drzwi od strony pasażera i wyskoczyła z jadącego samochodu. Najpierw poczuła ostre, gorące drapnięcie asfaltu na swoich nagich nogach. Przy uderzeniu w jezdnię zdarła sobie skórę z kolan i ud. Ból przeszył ją jak ogień. Krzyczałaby, ale przez upadek straciła dech w piersi. Z pomiędzy warg buchnęła krew, metaliczny smak wzbierał w jej ustach, językiem wyczuła nierówne krawędzie połamanych zębów. Kiedy próbowała się podnieść, powaliła ją kolejna fala bólu, jakby ciało przebiły jej dziesiątki noży. Zaczęła się zastanawiać, czy połamała sobie żebra. Mimo to zmusiła się, żeby usiąść, choć każdy ruch sprawiał nieznośne cierpienie. Rozejrzała się. Tak daleko, w głębi pustyni w Nevadzie, na wiele mil rozciągał się tylko krajobraz jasnego, błękitnego nieba, czerwonych skał, wydm i pojedynczych kaktusów. Z przodu usłyszała zgrzyt. Samochód gwałtownie zahamował. Nie, wymamrotała ze szlochem. Podniosła się z trudem, ale kiedy stanęła, prawa noga złamała się pod ciężarem ciała. Jordan zmusiła się jednak, żeby znów wstać, pomimo bólu, a potem pokuśtykała w kierunku dużej formacji skał tuż za najbliższą wydmą. Obejrzała się, gdy kierowca wysiadał z samochodu. Nie, nie. Zataczając się, zaczęła biec. Upadła dwa razy. Płakała, myślała o matce. Jeżeli ona tutaj zginie, matka zostanie zupełnie sama w wielkim, pustym domu i nigdy się nie dowie, jaki los spotkał córkę. Nogi się pod nią ugięły, gdy znalazła się tuż przy formacji skał. Upadłaby znowu, gdyby nie złapała się wysuniętego głazu. Zatoczyła się i oparła o porowaty kamień. Między skałami dostrzegła niewielką wnękę. Szczelina nie była duża, ale może wystarczy. Dziewczyna opadła na kolana, a potem na czworaka przecisnęła się między głazami. Znowu zdarła sobie skórę i ścisnęła poranione żebra. Ból był tak wielki, że musiała dłonią zatkać sobie usta, żeby stłumić krzyk. Wnęka nie była większa od zwykłej szafy. Jordan przysunęła się do skały i spojrzała w górę. Przez wąski wyłom sączyły się promienie słońca. Ręce jej się trzęsły, gdy wyjęła z kieszeni komórkę. Ekran był popękany, ale telefon działał. Błagam, wyszeptała. Błagam, błagam. Na wyświetlaczu nie pojawiły się słupki zasięgu. Jordan wbiła numer alarmowy, ale nie uzyskała połączenia. Siły ją opuściły, gdy po przyłożeniu telefonu do ucha usłyszała tylko ciszę. Na piasku zachrzęściły kroki. Dziewczyna jęknęła i przycisnęła dłoń do ust. Oczy miała załzawione, a mocz przesiąkł szorty i kapał na podrapane, pokrwawione nogi. Do wnęki wsunęło się ramię. Mężczyzna chwycił Jordan za kostkę. Nie, pomocy! Błagam, niech mi ktoś pomoże! Poczuła brutalne szarpnięcie, które omal nie wyrwało jej nogi ze stawu. Próbowała złapać się czegoś, czego mogłaby się przytrzymać, ale palce zanurzały się tylko w sypkim piachu. Kolejne, jeszcze silniejsze szarpnięcie wyciągnęło ją na palące słońce. Wrzasnęła, gdy padł na nią cień. Rozdział drugi. Krzyk przeszył ciszę sali rozpraw. Jessica Yardley oparła się plecami o osłonę miejsca dla świadków, gdy oskarżony Donald Barrow przeskoczył przez biurko obrońcy. Yardley widziała jego gniew, czystą nienawiść. Na oka mgnienie nawet adwokat zamarł. Nikt nie próbował Barrowa powstrzymać. Zaraz jednak wszyscy się zerwali. Strażnik w randzie szeryfa federalnego uderzył napastnika w brzuch. Kolejny doskoczył i wbił oskarżonemu kolano w plecy, a potem mocno wykręcił mu ramiona do tyłu, dopóki długopis, który Barrow złapał jako broń, nie wypadł mu z ręki. Yardley wypuściła powietrze, choć nawet nie zdawała sobie sprawy, że wstrzymała oddech. Sędzia zastukała młotkiem i kazała się wszystkim uspokoić. Yardley odwróciła się do młodej kobiety na krześle, studentki, którą Barrow więził w swojej piwnicy, lecz ta zdołała uciec i wezwać policję. Trzęsła się, mnąc w palcach chusteczkę. Yardley ujęła ją za rękę i zapewniła: już nie możecie skrzywdzić. Obrona i oskarżenie, proszę podejść, rozkazała sędzia. Yardley i Martin Salinger podeszli do trybuny. Sędzia wyłączyła mikrofon. Na pewno chce pan zgłosić wniosek, mecenasie Salinger, stwierdziła. Oczywiście, trzeba unieważnić rozprawę, wysoki sądzie. Nie ma mowy, żeby ława przysięgłych zachowała bezstronność po tym, co przed chwilą zobaczyła. Yardley uniosła brwi. Nie zgadzam się, zaoponowała. Sąd Najwyższy w procesie stan Oregon przeciw Kennedy'emu orzekł jednoznacznie, że unieważnienie procesu jest po to, aby chronić oskarżonych przed uprzedzeniami oskarżenia lub ławników, nie przed własnym zachowaniem. W innym przypadku, za każdym razem, gdy rozprawa toczyłaby się nie po jego myśli, oskarżony mógłby po prostu zaatakować kogoś na sali długopisem i poczekać na kolejny proces. Sędzia potwierdziła skinieniem głowy. Mecenas Yardley ma rację. Wniosek obrony zostaje oficjalnie zaprotokołowany, a my wracajmy do rozprawy. Wysoki sądzie, sprzeciwił się Salinger. Równie dobrze można już powiesić mojego klienta, bo po tym, co się stało, przysięgli na pewno nie będą obiektywni. Może powinien pan powiedzieć swojemu klientowi, żeby następnym razem nie próbował nikogo zaatakować na ich oczach, rzuciła Yardley. Podjęłam decyzję, mecenasie Salinger. Będzie miał pan prawo złożyć apelację. Proszę wrócić na swoje miejsca. Gdy tylko sędzia odroczyła posiedzenie do następnego dnia, Salinger wychylił się zza swojego stołu do Jessica. Wciąż możemy zawrzeć ugodę? Zapytał. 30 lat? Tak. Daj mi pół godziny. I dzięki, że propozycja ugody wciąż jest możliwa. Niewielu prokuratorów by się na to zgodziło. Nie chcę się mścić, Martin. Wierz mi lub nie, ale jestem tutaj także po to, by chronić prawa twojego klienta. I wtedy zawibrował jej telefon. Uniosła dłoń, żeby potwierdzić, że poczeka i zajmą się ustanowieniem ugody, gdy Salinger porozmawia z klientem. Kiedy zerknęła na wyświetlający się numer, poczuła uścisk w brzuchu o wiele silniejszy niż wtedy, gdy Barrow próbował się na nią rzucić. Dzwoniono ze szkoły jej córki. Odebrała. Co tym razem nabroiła Tara? Zapytała bez wstępów. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli pan Jackson sam pani opowie. Denise, sekretarka w liceum córki, miała głos, który brzmiał zarówno rzeczowo, jak i współczująco. Tara jest w jego gabinecie. Może pani podjechać? Dobrze, będę za pół godziny. Jessica podniosła skórzaną aktówkę i ruszyła do wejścia. Dopiero przy drzwiach zauważyła dwóch mężczyzn w ciemnych garniturach, którzy czekali pod salą rozpraw. Jeden z nich miał legitymację agenta FBI przyczepioną na smyczy przy pasie, aby nie musiał jej wciąż wyciągać i mógł swobodnie sięgać po broń. Nosili długie włosy i kilkudniowy zarost. Jego zwierzchnicy w Las Vegas często go krytykowali za niedbały wygląd, ale jak wiedziała Yardley, agent nie myślał się zmienić. Była to dla niego niemal sprawa honoru. Cason Baldwin powtarzał Jessice przy niejednej okazji: pieprzyć Hoovera i jego nadętych japiszonów. Mężczyzna, który towarzyszył Baldwinowi, był niskim, przysadzistym latynosem z wyblakłą blizną po usuniętym tatuażu wystającą spod prawego mankietu. 30 lat za zwabienie dziewczyny do samochodu, porwanie spod kościoła i za to, co zrobił jej później? Baldwin wyszczerzył zęby, gdy Jessica podeszła bliżej. Jak dla mnie to zwyczajne dożywocie. Uśmiechnęła się szeroko. Cason nic się nie zmienił od czasów, gdy chodzili na randki, a było to bardzo dawno temu i nie trwało długo. Sprawiedliwość dotyczy albo każdego, albo nikogo. Taki okres odsiadki wynikał z kalkulacji, więc tyle mu zaproponowałam. Tyle wyszło, bo to jego pierwsze przestępstwo, ale i tak jest gnojem.